11 km głębokości. No, 10 994 metry. Prawdopodobnie. 69 km szerokości. 2500 km długości. Co wiadomo na temat najgłębszego miejsca na Ziemi? Gdzie się znajduje? Jak go odkryto? Kto tam trafił? Jak tam jest? I na kogo byśmy mogli tam potencjalnie trafić pośród odmętu ciemności? Jak by wyglądał spacer po najgłębszym oceanicznym dnie? O tym tu i teraz. Prosto z mostu. O rowie mariańskim się słyszało na lekcjach geografii, ale niewiele wiadomo przeciętnemu człowiekowi na ten temat. Weźmy sobie umiejscowienie. Czy ktoś może z czystym sumieniem powiedzieć, gdzie na mapie świata wskazać Rów Mariański? Można powiedzieć, że leży w zachodniej części Oceanu Spokojnego. Wystarczy sobie przypomnieć, gdzie leży Japonia oraz Filipiny. Jeśli od Filipin zjadę palcem wskazującym na wschód, a od Japonii w dół, to tam natkniemy się na sporej wielkości rów, który jest w kształcie takiego gigantycznego rogala półksiężyca. Technicznie rzecz ujmując, gdyby nam zależało na tym, aby stworzyć taki potężny rów, to potrzebujemy do tego dwóch potężnych płyt tektonicznych. W tym przypadku mamy do czynienia z płytą pacyficzną oraz płytą filipińską. Jedna wciąga czy wpycha pod siebie drugą i naukowcy postanowili to zjawisko określić niewiele mówiącym mianem subdukcji. W niedużej odległości znajdują się wyspy Mariany. 200 km na wschód od Marianów leży rów Mariański, a czuję, że warto przybliżyć na moment ten archipelag wysp w Mikronezji i domyślicie się zresztą sami dlaczego. Mariany odkrył Magellan w pierwszej połowie XVI wieku. Potem należały kolejno do Hiszpanii, Niemiec, mandat z ramienia ONZ-u sprawowali tu Japończycy, ale w końcu w 1944 zostały opanowane przez Stany Zjednoczone i od końca lat 70. XX wieku mają status wspólnoty stowarzyszonej z USA. Innymi słowy, Mariany to amerykańskie terytorium zależne. Pod koniec II wojny światowej doszło do dwóch dosyć znaczących wydarzeń. 6 sierpnia 1945 roku z jednej z wysp wystartował Boeing B-29 Super Fortress Enola Gay, a na pokładzie miał ze sobą bombę, którą następnie zrzucono na Hiroshimę. 3 dni później z tej samej wyspy wystartował kolejny bombowiec, tym razem zrzucił bombę atomową na Nagasaki. To tyle jeśli chodzi o Mariany. A w kontekście rowu mariańskiego istotne są Mariany, ponieważ to od tego archipelagu bierze się nazwa rowu. A jeśli już o nazwach jest mowa, to najgłębiej położone miejsce w rowie mariańskim to głębia Challengera. Mieści się zaraz przy dolnej końcówce rogala półksiężyca, a jej nazwa pochodzi od brytyjskiego okrętu HMS Challenger, na której po raz pierwszy w drugiej połowie marca 1875 roku zmierzono głębokość tego miejsca. Brytyjska korweta służyła 20 lat, z czego 5 lat poświęciła na badania prowadzone dookoła świata. Stąd zwykło się jednostkę traktować jako tę, która jako pierwsza w historii odbyła wyprawę oceanograficzną, a głębia Challengera to nie jedyna rzecz nazwana na cześć statku. Niektórzy zapewne kojarzą, że na cześć statku również nazwano pierwszy amerykański wahadłowiec kosmiczny Challenger. W każdym razie, brytyjski okręt HMS Challenger odmierzał głębokość tego najniżej położonego miejsca na Ziemi, jak można wyczytać ze źródeł, za pomocą ołowianki. Zanim nastały czasy jakże spopularyzowanych obecnie echosond, stosowano niegdyś powszechnie ołowianki, czyli załoga statku badawczego chcącego przekonać się, jak tu jest głęboko, brała sporą ilość nierozciągliwej linki z metalowym obciążnikiem, który z racji oczekiwanej wagi był przeważnie wykonany z ołowiu. Linka najczęściej była nawinięta na sporej wielkości szpulę i ręcznie wrzucano wyskalowaną linkę z obciążnikiem na końcu, żeby manualnie się przekonać, jak w danym akwenie jest głęboko. Czy pomiary takie były wiarygodnie? Oczywiście, jak na warunki z końca XIX wieku jak najbardziej. W 1875 roku najgłębszy punkt globu ziemskiego odkryto na głębokości 8184 metrów. 37 lat później, w 1912 roku, jeden z uczestników wyprawy się zreflektował i doszedł do wniosku, że jednak jest głębiej niż przypuszczali, bo pewnie 9600 metrów z hakiem. Echosondy po raz pierwszy dopiero zastosowano w 1951 roku. Wówczas okręt Royal Navy wyliczył 10900 metrów, ale ich metoda badawcza polegała na tym, że operator ze słuchawkami i stoperem oceniał czas upływający między wysłaniem sygnału z nadejściem echa. 6 lat później, w 1957 roku, Sowieci wykonali pomiar, z którego im wyszło 11034 metry. Do mierzenia największych głębin oceanicznych stosuje się tak zwane sondowanie bombowe. I jeśli uważacie, że do sondowania bombowego używa się bomb, no to macie rację. wrzuca się trotyl do rowów, a na pokładzie łodzi rejestruje echo wybuchu. Na podstawie echa naukowcy potrafią ocenić głębokość. Do czasu, kiedy Sowieci podpłynęli w to miejsce, nikogo nie kusiło, żeby wybrać się na dno. Oczywiście do czasu, do roku 1960. Triest. 23 stycznia 1960 roku. Przyjęto uważać, że człowiek biega z prędkością do 15 km na godzinę. Zatem, by zaplanować bieg na dystansie 11 km, potrzebowalibyśmy zarezerwować przynajmniej jakieś 3 kwadranse. Jeśli by rozważać przejście się krokiem spacerowym, dystans 11 km byśmy pokonali niespiesznie w godzinę i 50 minut. Natomiast gdybyśmy byli wyjątkowo rozleniwionymi, poważnie obładowanymi turystami, to byśmy mogli przyjąć, że taką odległość moglibyśmy pokonać w 5 godzin. Nieco ponad 2 km na godzinę to nie rekord prędkości, ale jako turyści nie musimy się wcale nigdzie spieszyć. Natomiast załodze Triesta w 1960 roku zajęło 5 godzin zejście na dno rowu Mariańskiego. Dokonali tego batyskafem, czyli wehikułem, który ma jeden cel – zanurzać się na sporych głębokościach. Pochodzący ze Szwajcarii naukowiec Jacques Picard oraz Amerykanin, oficer marynarki Dan Walsh odkryli niemal 5000 nowych gatunków zwierząt morskich i w precyzyjny sposób określili cechy oceanu. Dotarli na głębokość 10 900 metrów pod poziomem morza, a spędzili tam niezapomniane 40 minut. A mówią, że spędzili tam niezapomniany czas, bo tak, wnętrze statku było wielkości lodówki. I komfortem też niewiele odbiegał. Miejmy na względzie, że Jacques Picard do najmniejszych nie należał, bo miał prawie 2 metry wzrostu. Naoglądali się tam różnych stworzeń, m.in. były flądry czy jakieś dziwne kraby, ale świata naukowego nie przekonali swoimi opowieściami, ponieważ w latach 60. naukowcy byli przekonani, że nie ma prawa istnieć tam życie bez światła. Sceptyków dopiero przekonali 35 lat później Japończycy. 35 lat po Trieście na dno poszedł japoński robot Kaiko, który sfotografował dno. Japończycy postawili na bezzałogową misję na zdalnie sterowany pojazd Kaiko, który jako pierwszy wykonał zdjęcia dna. Kaiko wykonuje najdokładniejszy po dzień dzisiejszy pomiar głębokości, wynoszący 10 911 metrów. W lutym 1996 roku zdołał zebrać próbki z dna rowu Mariańskiego. Sukcesy Kaiko powtórzył Nereus w 2009 roku. Amerykanie zaprojektowali Nereusa specjalnie po to, aby eksplorować dno rowu Mariańskiego. Pobrali próbki cieczy oraz skał, a do tego sfilmowali, co dzieje się na dnie. Amerykański podróżnik, finansista i emerytowany oficer marynarki Victor Vescovo zdobył najwyższe szczyty wszystkich kontynentów. Zdobył również oba bieguny i do tego dotarł na dno rowu Mariańskiego. Na dnie spędził 4 godziny, gdzie między innymi zobaczył węgorze. Victor Vescovo odkrył także na sporej głębokości opakowania z tworzyw sztucznych, plastikową torebkę i papierki po cukierkach. Nie był pierwszy, ale słabo wiedzieć, że czyjaś reklamówka, tak jak nasza cywilizacja, znalazła się na samym dnie. Przesada? A co powiecie na to? W 2014 roku odkryto 5-centymetrowego skorupiaka, w ciele którego odkryto przypominający w ponad 80% tereftalan, czyli PET, to co używamy do robienia plastikowych butelek. Eurytenes plasticus to pierwszy gatunek na Ziemi, który w swojej nazwie zawiera słowo plastik. James Cameron, czyli reżyser Titanica czy Avatara, kręcił reportaż dla National Geographic. Stał się pierwszym samotnym zdobywcą dna rowu Mariańskiego, a zszedł tam w Deep Sea Challenger. Spełnił swoje wieloletnie marzenie, budując swój autorski, futurystyczny batyskaf. W czasie schodzenia oceanograf pasjonat odkrył ponad 20 tysięcy nowych bakterii, do tego izopody oraz 6 gatunków obu nogów. Na dno głębi Challengera trafili w końcu i Chińczycy w 2020 roku. Tylko że misja chińska nie ma na celu poznania flory i fauny, czy wyłącznie nagranie, jak wygląda na dnie świata. Celem chińskiego przedsięwzięcia jest odkrycie potencjalnych skarbów ukrytych na dnach mórz. Ich zdaniem w głębiach zbiorników wodnych muszą znajdować się spore ilości pierwiastków, ziem rzadkich. Zatem Pekin kieruje się chęcią wzbogacenia się. Jakby to było, gdybyśmy się przeszli na spacer po dnie Rowu Mariańskiego? Pamiętajmy, że rów jest domem nieprzyjemnym, zimnym, ciemnym, ale zawsze domem. Domem, w którym nie płaci się rachunków za prąd, ponieważ tutaj jest tak głęboko, że światło nie dochodzi. W oceanie bowiem światło dociera wyłącznie do głębokości 1000 metrów. Jego mieszkańcami są tysiące różnorodnych gatunków bezkręgowców i ryb. Zaskoczyło świat nauki, kiedy dowiedzieliśmy się, że w Rowie Mariańskim najspokojniej w świecie żyją nam dobrze znane sole, flądry, a nawet krewetki. Poruszalibyśmy się między nimi w temperaturach od 1 do 4 stopni Celsjusza. Do tego działałoby na nas gigantyczne ciśnienie wywołane 11 kilometrami wody nad naszą głową. Z taką ilością odczuwalibyśmy ciśnienie niemalże 1100 razy większe od tego ciśnienia, jakie występuje tuż nad poziomem morza. To ciśnienie powoduje, że woda na głębokości 11 km gęstnieje, ale nie do przesady, bo jest o 5% gęstsza. To ciśnienie powoduje, że bez specjalistycznego, futurystycznego skafandra nie jesteśmy w stanie inaczej przechadzać się po dnie. Zaledwie 20 paru osobom udało się dotrzeć na dno Rowu Mariańskiego, ale ci przebywali w szczelnie zamkniętych batyskafach. Spacer na dnie nie należy do najłatwiejszych, ani do najbardziej komfortowych, ponieważ dno jest wyściełane osadami eupelagicznymi, a to znaczy, że poruszamy się po żółtawym, lepiącym się, miejscami ciągnącym niczym melasa, śluzowatym i mazistym dnie. Pełno tu muszli, szkieletów zwierząt i rozkładających wszystko, co się da, mikroorganizmów. Musimy się również mieć na baczności z innego powodu. Musimy czujnie wypatrywać i uważać na pojawiające się co i róż aktywne wulkany błotne w liczbie 21, czy kominy wyrzucające ciekłą siarkę i dwutlenek węgla. Należy się mieć na baczności, ponieważ występują tutaj dość niebezpieczne kominy geotermalne, z których bije dość gorąca woda hydrotermalna, a jest się czym poparzyć, ponieważ ich temperatura sięga nieco ponad 400 stopni Celsjusza. W warunkach wysokiego ciśnienia, w kompletnych ciemnościach, w dość niesprzyjających warunkach zdawałoby się, że życia nie ma. A jednak na kominy należy uważać z racji wyrzucanej, parzącej wody hydrotermalnej, ale to ona właśnie jest życiodajna. Warto uzmysłowić sobie, że kominy geotermalne nie są jakimś małym tworem, na który przypadkiem można nastąpić. Te potrafią mieć po 60 metrów wysokości, czyli potrafią być nawet większe od 20-kondygnacyjnego budynku. Na jakiej zasadzie kominy geotermalne żywią tutejsze towarzystwo? Kominy geotermalne wyrzucają gorące wody hydrotermalne wprost do lodowatej wody. Ten proces powoduje, że wytrącają się różne związki mineralne, a mowa jest o przykładowo siarczkach żelaza, miedzi albo cynku. Te wydzielające się drobinki stanowią paszę dla wiecznie głodnych bakterii hemolito-utotroficznych. A bakterie hemolito utotroficzne są smakowitym kąskiem dla rozlicznych pływających beztrosko przy dnie mikroorganizmów. Te z kolei widnieją w menu tutejszych ryb. A tutejsze ryby nie mają zapotrzebowania na światło i można powiedzieć, że są długowieczne. Średnia długość wielu z nich to ponad 100 lat. Ale nie panuje tutaj żadna sielanka. W 2011 roku naukowcy odkryli gigantyczne ameby, osiągające 10 cm średnicy, które są wyjątkowo trujące. Mawia się, że najgorsze to spotkać ciemnego typka w ciemnej alejce, ale można śmiało postawić tezę, że spotkanie złowrogiej bandy na dnie Rowu Mariańskiego pewnie jest gorsze, a można spotkać takie cuda natury jak ryby ślimakowate. Na głębokości 8 km znaleziono rybę przypominającą jasnoróżnowy filet z kurczaka po wyjęciu z wody. Choć w swoim środowisku prezentowała się zupełnie inaczej. Wywodzi się z rodziny ślimakowatych i nie ma łusek. Rekiny chochliki. Wysuwana szczęka robi piorunujące wrażenie. Dzięki niej polują na swoje pożywienie. Znamy ten gatunek dopiero od 2008 roku. Pożeracz czarny. Nie wygląda najciekawiej. Pożeracz ma dość adekwatną do swojej zdolności nazwę. Potrafi połknąć zwierzę większe od siebie samego. To wyjątkowo drapieżne ryby. Mają gigantyczne japy i niesamowicie ostre zęby. Żmijowiec raczej nie będzie się ubiegał o tytuł najprzystojniejszego. Żyje tam, gdzie światło nie dochodzi. wielka paszcza, sztyletowate zęby. Wszystko w 30-centymetrowym ciele. Potrafią wytworzyć światło dzięki fotoforom, dzięki którym się komunikują czy wabią swoje potencjalne ofiary. Makropinna mikrostoma. Wygląda jak z filmu science fiction, a może się pochwalić sokolim wzrokiem. Cylindryczne oczy mieszczą się w przezroczystej bańce na szczycie głowy. Oczy potrafią się ruszać z góry na dół i z boku na bok. Potrafi wszystko zaobserwować zarówno przed sobą, jak i za sobą. Dzięki bardzo za obejrzenie. Jak się podobało, dajcie kciuki do góry, jak średnio, to dajcie jednego kciuka w bok. No i cóż, my się widzimy, kiedy każdy z was skoczy sobie do tego rowu na jakieś pół godziny. To tyle na ten temat, prosto z mostu pozdrawiam.